Stabilna, będzie miała stabilną większość, nawet gdyby doszło do takiego rozłamu?
Ja jako przewodnicząca zadeklarowałam natychmiast po wyborze, że Polska 2050 pod moim przewodnictwem jest stabilnym i takim trwałym elementem koalicji 15 października. Natomiast rzeczywiście jest tak, że osoby, które nie są w stanie uznać wyniku wyborów w Polsce 2050 i są gotowe stawiać także swoje zobowiązania koalicyjne wobec wyborców, to naprawdę wykracza poza Polskę 2050 na szali tylko dlatego, że nie mogą się zastosować do demokratycznego wyboru, to ja już to pozostawiam ich sumieniu politycznemu.
Odejście z Polski 2050 zapowiedziała posłanka Żaneta Cwalina-Śliwowska. Z kolei Aleksandra Leo chce podjąć decyzję w tej sprawie w ciągu kilku dni. Bliski opuszczania partii jest też Michał Kobosko.
Powoływanie sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa przez Sejm nie jest zgodne z konstytucją, tak stwierdził w poranku do KFM profesor Ryszard Piotrowski.
W ten sposób konstytucjonalista skomentował paraliż działań w sprawie Rady związany z tym, że prezydent Karol Nawrocki nie podpisał dotąd nowelizacji ustawy o KRS-ie, a w związku z upływającą w maju kadencją należy wybrać jej nowych członków.
Sęk w tym, że zgodnie z obowiązującą ustawą przegłosowaną za rządów Prawa i Sprawiedliwości kandydatów do Rady będą zgłaszali politycy, mówił znawca prawa konstytucyjnego w rozmowie z Dominiką Wielowiecką.
Wiele razy mówiłem, sędziowie powinni być wybierani przez sędziów. To, że w Konstytucji nie ma tych słów przez sędziów, to nie znaczy, że one nie wynikają z całokształtu postanowień Konstytucji, z artykułu 173, który mówi, że sądy są władzą niezależną, odrębną od innych władz, z artykułu 10 i wreszcie z samego artykułu 187 bodaj Konstytucji, który mówi o tym, że Krajowa Rada Sądownictwa stoi na straży niezależności sądów, niezawisłości sędziów. Przed kim? No przed politykami.
Panie profesorze, ale prezydent Karol Nawrocki jest sceptyczny, szef jego kancelarii Zbigniew Bogucki, także wobec ustawy, która zakłada, iż przedstawiciele sędziów w Krajowej Radzie Sądownictwa byliby wybierani w takich powszechnych wyborach, w których braliby udział wszyscy sędziowie.
Tak, to ja tutaj też jestem sceptyczny ze względu na rozwiązania zawarte w tej projektowanej ustawie, które eliminują sędziów powoływanych w ostatnim okresie, czyli krótko mówiąc tak zwanych neosędziów.
A co, czy pan, panie profesorze, by proponował takie rozwiązanie, żeby po prostu wszyscy sędziowie mieli zarówno czynne, jak i bierne prawo i wtedy taka ustawa byłaby pańskim zdaniem akceptowalna?
Tak, ale trzeba by ją uchwalić. Ona nie jest uchwalona i tu już biegną terminy i wygląda na to, że Krajowa Rada Sądownictwa będzie wybrana według tych wszystkich reguł, które obowiązują w tym momencie. No to znaczy, że ostatecznie to Sejm wybierze. No i teraz w konsekwencji będziemy mieli taką paradoksalną sytuację polegającą na tym, że oto organ, który był traktowany jako źródło kreacji tej części wymiaru sprawiedliwości określanej mianem neosędziowie, nagle będzie już w porządku, bo dalej będzie przecież zgłaszał propozycje, zgłaszał wnioski do prezydenta o powołanie na urząd sędziego.
A co by pan zrobił na miejscu marszałka Czerzastego?
To, co marszałek zrobił, on nie może postąpić inaczej, tak, ponieważ jest obowiązująca ustawa.
W czwartek marszałek Sejmu Włodzimierz Czerzasty wydał obwieszczenie o tym, że ruszyła procedura zgłaszania kandydatów do KRS-u zgodnie z obowiązującą ustawą.
PiS dekadę temu wprowadziło zmiany, zgodnie z którymi sędziów zasiadających w Krajowej Radzie Sądownictwa wskazują posłowie. W efekcie Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, ale i duża część środowiska sędziowskiego nie uznają Rady za niezależną i niezawisłą.
Szef amerykańskiej dyplomacji Marco Rubio przyleciał na Węgry.
Waszyngton wspiera Viktora Orbana przed kwietniowymi wyborami parlamentarnymi. Tomasz Orchowski.
Węgry to ostatni punkt europejskiego tournée Rubio. Wcześniej amerykański sekretarz stanu był w Monachium na konferencji bezpieczeństwa oraz w Słowacji. Budapeszt to tak jak Bratysława, nacjonalistyczny sojusznik Waszyngtonu. Trump wychwala Orbana, uważa, że osiąga fenomenalne wyniki. Ale najdłużej rządzący w Unii Europejskiej polityk nie radzi sobie najlepiej. Sondaże wskazują, że jego Fidesz straci do opozycyjnej Tisy Petera Madziara aż 10 punktów procentowych. Zamiast dynamicznego startu i wzrostu gospodarczego, węgierska gospodarka i produktywność stanęły w miejscu. Nie dość, że nie ma żadnej tarczy ratunkowej, to jeszcze przez ostatnie 3-4 lata rząd Viktora Orbana nie był w stanie przejąć należnych nam funduszy unijnych. Mówił Madziar, tyle że Komisja Europejska łagodzi krytykę pod adresem Orbana, może, jak donosi Financial Times, wypłacić mu prawie 2,5 miliarda euro z unijnych funduszy. Bruksela nie chce być postrzegana jako ktoś, kto ingeruje w węgierskie wybory i nie chce dostarczać Orbanowi amunicji w jego antyunijnej kampanii. Opresyjna machina Brukseli wciąż działa w naszym kraju. Zlikwidujemy ją po wyborach. Pseudoorganizacje obywatelskie, kupieni dziennikarze, sędziowie, politycy, algorytmy, biurokraci, miliony euro. Tym właśnie jest dzisiaj Bruksela na Węgrzech. W tym tygodniu Orban spotka się z Donaldem Trumpem. Premier Węgier ma wziąć udział w czwartkowym, pierwszym spotkaniu Rady Pokoju powołanej przez prezydenta USA. Tomasz Ruchowski, TOK FM.
Dostęp do publicznego rejestru cen nieruchomości jest już darmowy.
To zła informacja dla samorządów, które nie mogą dłużej pobierać opłat za korzystanie z danych, ale dobra dla planujących zakup domu czy mieszkania.
Nowe przepisy to kolejny krok w kierunku większej przejrzystości na rynku mieszkaniowym, mówiła w TOK FM Katarzyna Kuniewicz, dyrektorka badań w serwisie Oto Dom.
Jest tylko jedno zastrzeżenie, które chciałabym od razu zrobić, bo to jest bardzo ważne. Transakcja i akt notarialny w przypadku zakupu mieszkania na rynku pierwotnym, czyli od firmy deweloperskiej. To jest akt, który powstaje i ta transakcja tak naprawdę powstaje dopiero w momencie oddania budynku do użytkowania i przekazywania poszczególnych lokali. Ci, którzy korzystają z takiego rejestru, mogą być trochę zawiedzeni. Jeżeli kupujemy od dewelopera mieszkanie, to bardzo często kupujemy je na etapie, kiedy mieszkanie jest w budowie. I ta cena, którą płacimy i na którą się umawiamy, kupując mieszkanie, które jest w budowie, to jest cena, którą dyktuje rynek dzisiaj. Natomiast najczęściej sam akt notarialny jest po roku bądź po półtora roku od tego momentu.
Ekspertka radzi, by o takim przesunięciu w czasie zawsze pamiętać przy sprawdzaniu cen mieszkań od deweloperów. Dezinformacja to coraz większy problem, przed którym trzeba ostrzegać dzieci i młodzież.
To mówią nauczyciele, ale przyznają, że sami nie zawsze wiedzą, jak tłumaczyć zasady i mechanizmów, tak by nie wprowadzić uczniów w błąd.
Ile w takim razie wiedzą młodzi ludzie o dezinformacji i czy wiedzą, jak być na nią wyczulonym? To sprawdzał Marcin Starzec w rozmowie z uczniami szkoły podstawowej na terenie gminy Skołyszyn na Podkarpaciu.
Jak kojarzysz to hasło? Czym dezinformacja jest?
Bardziej w takim względzie negatywnym, że ktoś ma na celu jakieś wprowadzenie drugiej osoby w błąd albo ograniczenie jej od jakiejś informacji.
Kojarzysz jakąkolwiek sytuację albo wydarzenie, gdzie ta dezinformacja miała miejsce?
Na przykład pisanie jakichś postów na temat celebrytów lub innych influencerów, którzy coś zrobili, a w sumie to nie jest to prawda.
A jak w takim razie trzeba walczyć z tą dezinformacją, jeżeli już się na nią natknąłeś?
No, wyszukiwać w internecie, czy to rzeczywiście jest prawda.
Czy jakieś inne media jeszcze o tym mówią? Czy tylko jakaś jedna strona?
Kto może czerpać jakieś korzyści na dezinformacji?
Politycy na przykład kłamiąc, że coś zrobią, a potem tego nie robią.
Tyle uczniowie, z którymi rozmawiał reporter TOK FM. Nauczyciele dodają, że brakuje im szkoleń na ten temat.
Coraz więcej obcokrajowców wybiera Polskę na swoje miejsce, do pracy i życia.
Według danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych legalnie pracuje w naszym kraju już 1 289 000 cudzoziemców. Agnieszka Wynarska.
W ciągu ostatniego roku przybyło aż 96 tysięcy obcokrajowców, wylicza rzeczniczka ZUS-u w Kujawsko-Pomorskim Krystyna Michałek.
Dominowali mężczyźni, którzy stanowili blisko 60% ogółu legalnie pracujących obcokrajowców. Ponad 62% z nich było w wieku od 30 do 44 lat. W przypadku kobiet odsetek w tej grupie wiekowej był wyraźnie niższy i wynosił niespełna 38%.
Największą grupę cudzoziemców zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych stanowią obywatele Ukrainy. Jest ich 850 tysięcy. Na drugim miejscu plasują się Białorusini, a na trzecim Gruzini. Większość, bo ponad 56% cudzoziemców pracuje na umowie o pracę. Pozostali na umowach agencyjnych i umowach zlecenie, a 7% prowadzi w Polsce własną działalność gospodarczą. Obcokrajowcy odprowadzili w 2025 roku do polskiego systemu na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ponad 21 miliardów i 300 milionów złotych, czyli o 2 miliardy 800 milionów złotych więcej niż w 2024 roku.
To była Agnieszka Wynarska.
Kolejna spółka górnicza boryka się z fatalną sytuacją finansową.
Tym razem to Gliwicki Zakład Usług Górniczych, który szybko może utracić płynność finansową. Pracownicy obawiają się zwolnień grupowych, które mogą objąć 200 osób.
To nie jest prywatna spółka, spółka Skarbu Państwa. Dla mnie to jest w ogóle dziwne, że moi koledzy z kopalni Silesia potrafią powalczyć o swoje, po prostu o swoje jutro. A u nas po cichu, nie wiem dlaczego, po cichu temat jest wygaszany. Spółka po prostu jest wygaszana po cichu.
Zostaliśmy oszukani. My, pracownicy Gliwickiego Zakładu Usług Górniczych, gdzie mówiono nam tydzień temu na spotkaniu z prezesem w poniedziałek, że wypłaty będą niestety opóźnione 1-2-3 dni. Natomiast po zjechaniu na dół okazuje się, bodajże w czwartek, że te wypłaty będą jednak okrojone około 1/4 mniej wypłaty niż się należy.
Załoga Gliwickiego Zakładu Usług Górniczych zwróciła się o pomoc do prezydenta, premiera, ministra aktywów państwowych i do wojewody śląskiego. Zarząd tłumaczy, że zła sytuacja spółki jest bezpośrednio związana z obecną kondycją polskiego górnictwa. Za nami już pierwsze starty Polaków w ostatnim tygodniu olimpijskiej rywalizacji w Mediolanie i Cortinie.
Na razie bez sukcesów, ale dziś oczy wszystkich polskich kibiców i tak będą skierowane na Predazzo, gdzie do walki o medal w konkursie duetów mogą się włączyć nasi skoczkowie. O czym teraz z Mediolanu wysłannik TOK FM Przemysław Pozowski.
To najpierw szybciutki raport z tego, co już wydarzyło się dziś na olimpijskich arenach. Michał Jasiczek, a więc nasz Alpejczyk, ten, który pojechał decyzją Polskiego Komitetu Olimpijskiego zamiast Piotra Habdasa, nie ukończył pierwszego przejazdu olimpijskiego slalomu w Bormio. Wypadł już w pierwszej części trasy, zresztą nie on jeden, bo trudne warunki na 55 zawodników. Tylko 28 Alpejczyków ukończyło ten pierwszy przejazd. Wypadł z trasy między innymi złoty medalista w gigancie Lucas Pinheiro Broten. Jeśli chodzi z kolei o short track, to tutaj na ćwierćfinale rywalizacja na 1000 metrów zakończyła Gabriela Topolska, ostatnie piąte miejsce w swojej serii. No ale wiadomo, dziś polski kibic będzie żyć skokami narciarskimi. Konkurs duetów to przed nami. No i posłuchajmy, co przed tymże konkursem mówi ten, od którego będzie dużo zależeć. I to nie Kacper Tomasiak, tylko ten drugi, Paweł Wąsek.
Oczywiście, że jestem gotowy. No przyjechałem tu gotowy, żeby być gotowy na każdy konkurs i czuję, że moje skoki są coraz lepsze, coraz więcej pewności siebie w nich jest.
Konkurs duetów w Predazzo zacznie się o godzinie 19. Ja już powoli zbieram się do podróży, więc słyszymy się wieczorem w radiu TOK FM. No i proszę pamiętać, tutaj jest możliwy medal, ale wcale nie będzie o niego łatwo, bo rywalizować będziemy z Japończykami, Słoweńcami, Niemcami czy Austriakami. Z Mediolanu Przemysław Pozowski, TOK FM.
Za nami wyjątkowy weekend. Z jednej strony świętowały zakochane pary, z drugiej osoby deklarujące się jako single.
I właśnie tej drugiej grupie przyglądaliśmy się w weekend nieco dokładniej. Paweł Radzewicz.
Życie w pojedynkę jest dla współczesnych ludzi czymś normalnym.
Oczywiście, że jest sens w życiu singlem. Dlaczego nie? Jest się szczęśliwym.
Właśnie, szczęście jednostki nie zależy od tego, czy ma drugą osobę, tylko od tego, jak my żyjemy swoim życiem.
To jeden ze sposobów na życie, potwierdza psychoterapeutka Anna Chmiel.
Czasami jest to konieczność, czasami jest to wybór wynikający z tego, że ktoś po prostu nie chce dzielić swojego życia z kimś na stałe.
Najważniejsza wydaje się tu być zgoda z samym sobą, dodaje badaczka z zakresu psychologii pozytywnej, dr Dorota Jagielska.
Jeżeli to jest takie dobrowolne bycie singlem, to badania wskazują, że satysfakcja z życia takich osób nie odbiega znacząco od osób w związkach.
Tyle eksperci, a co na to doświadczeni życiem ludzie?
Potrzebujemy związków, potrzebujemy oczywiście.
Zawsze jest lepiej we dwoje niż samemu.
To też jest związane z tym, że wie pan, wszystko dookoła mamy. Kupię dzisiaj, a jak coś, to wyrzucę i tyle. I to samo jest z partnerem.
Ja myślę, że chyba nie zdają sobie z tego sprawy, że człowiek na starsze lata potrzebuje kogoś bliskiego. A sam pies i kot, owszem, to jest bardzo miłe, ale to nie zastąpi człowieka.
Według prognoz naukowców w najbliższych latach w Polsce poza związkami funkcjonować będzie co trzecia osoba. Paweł Radzewicz, TOK FM.
W tej części TOK 360 to wszystko. Za chwilę informacje. Potem wrócimy do słów Karola Nawrockiego z wywiadu dla telewizji Polsat News. Polski prezydent powiedział, że jest za tym, by nasz kraj rozwijał swój arsenał jądrowy. Co z tej wypowiedzi wynika i czy taki rozwój jest w ogóle możliwy? O tym za kilka minut.
Reklama.
Piotr Juszczyk, doradca podatkowy Infakt, jest z nami.
Piotr, krajowy system e-faktur to rewolucja w fakturach. Co przedsiębiorcy o tym wiedzą?
Szczerze? Niewiele. Większość z nich jest nieprzygotowana na tę zmianę.
I co im wtedy mówisz?
Żeby zadzwonili na naszą bezpłatną infolinię KSeF.
Ponad milion faktur wysłanych do KSeF i darmowy program do obsługi e-faktur tylko w Infakcie. Bezpłatną pomoc otrzymasz na infolinii pod numerem 22 123 1080.
Ponad 100 księgowych Infaktu czeka na twoje pytania.
Infakt. Pomagamy przedsiębiorcom.
Wielu seniorów boryka się z problemem braku apetytu. Są również tacy, którym dodatkowo doskwiera zmniejszone pragnienie, co może prowadzić nawet do odwodnienia starszej osoby. Dlatego powstał Appetizer Hydro w formie pysznych, musujących tabletek, który poza sprawdzonymi składnikami wspierającymi apetyt i trawienie, zawiera również elektrolity, które dbają o właściwe nawodnienie seniora.
Suplement diety Appetizer Hydro na problemy z apetytem i z obniżonym pragnieniem u osób starszych. Wyciąg z owoców kopru włoskiego wspomaga apetyt, jak również wspiera trawienie. Aflofarm.
Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
To przy okazji zjesz z nami.
Wygląda super. Tylko co na to moja wątroba?
Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
Proszę. Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
To tylko przy okazji.
W takim razie, jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
A co tam w Carrefourze?
Promka drugi 50% taniej. Wszystkie ubrania damskie, męskie i dziecięce w promocji drugi produkt 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 21 lutego.
Urządzasz się lub planujesz remont? Zacznij już dziś. W Black Red White setki mebli i dodatków nawet 50% taniej w 20 ratach 0%. Komody, szafy, sofy, dekoracje. Setki produktów czeka na ciebie. Tylko do 1 marca. Sprawdź w salonach i na brw.pl.
Rabaty na e-obuwie. Kup minimum dwie rzeczy i zyskaj do 26% ekstra rabatu na tysiące produktów. Modne obuwie, torebki i akcesoria od topowych marek czekają. Sprawdź na stronie eobuwie.pl i w aplikacji mobilnej do 16 lutego.
Tak brzmi świeżość. I aż słychać, że to się opłaca. Na ryneczku Lidla codziennie świeże dostawy warzyw i owoców. Chrupiące, soczyste, świeże, pyszne. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Kiwi jedna sztuka plus jedna gratis. I winogrona jasne bezpestkowe 500 gramów. Cena przed obniżką 12,49. Teraz tylko 6,49 za opakowanie. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
Lidl. To się opłaca. Reklama.
Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
Minęła 12.20. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje TOK FM. Ukraińska armia otrzymała prawie 4,5 miliona sztuk amunicji artyleryjskiej dużego kalibru w ramach czeskiej inicjatywy, powiedział prezydent Czech Petr Pavel. Bez tej rezerwy ukraińska armia nie mogłaby prowadzić działań obronnych, powiedział Pavel. Dodał, że blisko 2 miliony sztuk dostarczono w 2025 roku. Po wyborach parlamentarnych w Czechach i objęciu władzy przez nowy rząd, zakupy amunicji miały być zakończone, jednak pod naciskiem prezydenta Pavla i krajów sojuszniczych premier Andrej Babiš zgodził się na jej kontynuowanie. 34 cudzoziemców w ośrodku w Kętrzynie choruje na świerzb. Zostali odizolowani i są leczeni, informuje Straż Graniczna. Pod stałą opieką lekarską są osoby, u których stwierdzono zmiany skórne, jak również pozostali cudzoziemcy przebywający w ośrodku. 2 lata więzienia dla właściciela hodowli dzikich zwierząt w Pyszącej w Wielkopolsce. Maciej M. przez kilka lat, formalnie prowadząc cyrk, handlował zwierzętami, które przetrzymywał w warunkach zagrażających ich życiu i zdrowiu. Policja znalazła niemal 300 zwierząt, w tym okazy gatunków chronionych.
Dwunasta, 21, TOK 360, Filip Kakusz. Jest z nami dr Michał Piekarski, Zakład Studiów nad Bezpieczeństwem Uniwersytetu Wrocławskiego. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Polska powinna podążać drogą rozwijania własnego potencjału jądrowego przy poszanowaniu wszelkich regulacji międzynarodowych. Tak powiedział w Polsat News w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim prezydent Karol Nawrocki i argumentował, że sytuacja geopolityczna naszego kraju jest bardzo trudna, stoimy na krawędzi wojny z Rosją, no ale porozmawiajmy o potencjale tego pomysłu. Załóżmy, że Polska chce mieć własną broń jądrową. Co tu jest do zrobienia?
Przede wszystkim prezydent powinien wiedzieć, że Polska jest sygnatariuszem traktatu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej, który podpisała większość państw na świecie, które granice uwiązały się do tego, żeby nie budować własnej broni jądrowej, żeby, jeżeli ją tą broń mają, nie przekazywać innym i używać energii atomowej tylko w celach pokojowych. I w tym momencie musielibyśmy się z tego traktatu po pierwsze wycofać i to w tym momencie już samo w sobie oznacza dla nas bardzo daleko idące potencjalne problemy międzynarodowe.
I jakie problemy międzynarodowe?
No przede wszystkim proszę zwrócić uwagę, że ta broń jądrowa jest jednak pewnym tematem tabu. Poza tymi kilkoma państwami, które do lat 60. zdały tą broń pozyskać, poza Indiami, które tą broń pozyskały w latach 70., no pozostałe państwa, które tę broń miały albo mają, to są jednak państwa w dosyć specyficznej sytuacji, bo to była na przykład Afryka Południowa w czasach reżimu apartheidu, która zresztą jest jednym państwem, które rozbroiło się dobrowolnie z tych kilku bomb atomowych, które mieli po zmianie ustroju. To są państwa na marginesie, państwa pariasy, państwa, jak to kiedyś się mówiło, państwa zbójeckie, na przykład Korea Północna, którą rządzi, jak nie patrzeć, no, klan dyktatury totalitarny. Więc w tym momencie automatycznie padło pytanie, jak na to zareagują w tym momencie inne państwa i czy to nie będzie oznaczało na przykład dla nas w tym momencie problemów związanych z tym, że w tym momencie nie pojawi się hasło, dobra, to nie sprzedajmy Polsce samolotów, bo chcą do nich podczepić bombę atomową. Nie sprzedajmy Polsce technologii rakietowych, nawet cywilnych. Nie prowadzimy współpracy w zakresie czegokolwiek, co może być zbliżone do produkcji broni jądrowej. Poza tym, ostatnia rzecz. My chcemy mieć elektrownie atomowe, budujemy jedną. To chcielibyśmy mieć więcej prawdopodobnie. I teraz tak, mówimy, chcemy mieć bombę atomową, nie mamy własnych źródeł uranu, który jest paliwem dla elektrowni jądrowych. I w tym momencie dajemy prosty argument. Dostawcy mogą nam odmówić sprzedaży, powołując się na argument. No, nie wiemy, czy ten uran wsadzicie do reaktora, czy może będziecie próbowali go wzbogacić i zrobić z niego bombę atomową.
Czyli w obecnej sytuacji międzynarodowej, w obecnym porządku, nie ma szans w ogóle, żeby Polska stworzyła własną broń jądrową, ale pamiętam taką wypowiedź Jakuba Kumocha z Kancelarii Prezydenta z 2022 roku, kiedy była mowa o tym, że Polska chciałaby się włączyć do programu Nuclear Sharing, w ramach którego amerykańskie bomby przechowywane są w kilku innych europejskich państwach i w Turcji. No to pytanie, czy to jest jakaś ścieżka, która mogłaby trochę odpowiedzieć na pomysły prezydenta Nawrockiego?
Być może, tylko proszę pamiętać o jednej rzeczy. Nuclear sharing oznacza, że to są amerykańskie bomby jądrowe pod amerykańską kontrolą. Oni decydują o ich użyciu, które mogą być w razie wojny podwieszone pod samoloty państw natowskich i w ostateczności użyte. Ale to jest inna sytuacja niż posiadanie własnej broni jądrowej. Więc tutaj to nie byłaby nasza własna broń jądrowa.
Natomiast ta wypowiedź Karola Nawrockiego w rozmowie z Polsat News pojawiła się też w pewnym konkretnym momencie, tak? Niedługo po tym, jak kanclerz Niemiec Friedrich Merz powiedział na konferencji bezpieczeństwa w Monachium, że rozpoczęły się poufne rozmowy Berlina i Paryża na temat europejskiego odstraszania nuklearnego. I zastanawiam się, jak ta wypowiedź Nawrockiego wpisuje się w to, co na temat właśnie potencjału jądrowego Europy padło w Monachium.
Tutaj trzeba znów mieć na uwadze to, że wypowiedź dotycząca właśnie niemieckiego odstraszania jądrowego prawdopodobnie oznaczałaby, że chodziłoby o coś podobnego do nuclear sharing, tylko po prostu z użyciem francuskiej broni jądrowej, a nie amerykańskiej. Ponieważ znowu w przypadku tych bomb B-61, które są pod amerykańską kontrolą, Amerykanie mogą w każdej chwili powiedzieć, zabieramy je, albo na przykład nie wyrazić zgody na ich użycie. W przypadku, gdyby ten parasol został rozszerzony, to można by sobie wyobrazić sytuację, w której na przykład francuskie bomby jądrowe, a dokładnie pociski manewrujące z bronią jądrową, zostałyby na przykład przemieszczone do bazy w Niemczech i tam znajdowałyby się samoloty zdolne do ich przenoszenia, tam znajdowałyby się pociski i można byłoby po prostu ich użyć taktycznie nieco szybciej. Być może na przykład byłyby ćwiczone jakieś inne scenariusze, bo znowu Polska w pewnym zakresie w tym nuclear sharing bierze udział, nie bezpośrednio, u nas nie ma broni jądrowej, chyba że o czymś nie wiemy. Nasze samoloty nie przenoszą broni jądrowej, ale wiemy, że nasze samoloty brały udział w ćwiczeniach SEAD Fast Noon, czyli tych, podczas których NATO ćwiczyło użycie tej broni jądrowej w ramach nuclear sharing, ale nie jako ale ewidentnie nie jako nosiciele, tylko maszyny wspierające. Więc znowu, ten parasol wspólny, hipotetyczny europejski, oznaczałby na przykład właśnie francuską broń jądrową, ale używaną wspólnie wraz z państwami francuskojęzycznymi. Oczywiście te rozmowy dotyczące tego, czy Europa powinna mieć silniejsze środki odstraszania jądrowego, czy na przykład państwa skandynawskie mogłyby zbudować broń jądrową. Oczywiście one, te rozważania i analizy trwają. Są prowadzone przez różne osoby, ale to są bardzo często tylko i wyłącznie rzeczy analityczne, koncepcyjne, które nie przekładają się na decyzje polityczne i do decyzji politycznych musiałoby upłynąć bardzo wiele czasu i tak naprawdę ten porządek międzynarodowy dotyczący rozprzestrzeniania broń jądrowej musiałby się znacząco zmienić.
Bardzo dziękuję. Dr Michał Piekarski, Zakład Studiów nad Bezpieczeństwem Uniwersytetu Wrocławskiego, był z nami. Tyle jeśli chodzi o polską broń jądrową. Teraz natomiast więcej o sytuacji na Węgrzech, tak w kontekście zbliżających się wyborów parlamentarnych, jak i wizycie Marco Rubio, szefa amerykańskiej dyplomacji w Budapeszcie. Jest z nami Wojciech Przybylski, redaktor naczelny Visegrad Insight, prezes Fundacji Respublika, ekspert w zakresie polityki europejskiej. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Sekretarz stanu USA Marco Rubio odwiedził Węgry, spotkał się z premierem Viktorem Orbanem i już powiedział na wspólnej konferencji prasowej, że prezydent USA Donald Trump jest głęboko zaangażowany w sukces premiera Viktora Orbana w kwietniowych wyborach parlamentarnych. Czy to jest ta wypowiedź, która może trochę dać wiatru w żagle partii Fidesz, która jednak przegrywa ostatnio w sondażach z opozycyjną Tiszą?
No to zależy, o co pytamy. Czy o samopoczucie liderów tej partii, czy o faktyczne oddziaływanie na elektorat. Z pewnością jest to, z pewnością dla samopoczucia to jest korzystne. Natomiast jeśli chodzi o wyborcę węgierskiego, na pewno to może spowodować, że ewentualnie wahający się wyborcy, których jest bardzo mało już w tej chwili, będą się może mniej wahali, być może będą bardziej skłonni poprzeć jednak Viktora Orbana, który ma te relacje z Amerykanami, ale w zasadzie nie jest to temat kampanii wyborczej. To nie jest temat, który porywa i decyduje o rozgrywce politycznej na Węgrzech.
Wybory parlamentarne 12 kwietnia to oznacza, że zostało kilka tygodni do tego, wydaje się, przełomowego głosowania, biorąc pod uwagę, że Viktor Orban w tak złej sytuacji, jeśli chodzi o sondaże na taki czas przed wyborami, w ciągu swojej 16-letniej kariery premiera jeszcze nie był. Zastanawiam się, jak będą wyglądać te kolejne tygodnie, również biorąc pod uwagę, jak skoncentrowany jest w rękach Viktora Orbana aparat władzy i jak agresywne, wściekłe mogą być ataki na opozycję, która stanowi już poważne zagrożenie dla Orbana.
No ja też się zastanawiam. Będą to na pewno bardzo emocjonujące tygodnie, także po stronie polskiej, bo w Polsce wiele osób obserwuje naturalnie tę kampanię i potencjalną zmianę, potencjalną przegraną Viktora Orbana. Ale ja bym wrócił jeszcze do jednej kwestii, której nie poruszyliśmy, to znaczy po co Marco Rubio tam wylądował akurat w tym momencie i do czego dąży, bo wygląda jednak na to, że Marco Rubio, amerykańska dyplomacja w dość bezwzględny sposób dociskają tego swojego ideologicznego sojusznika po to, żeby się odciął od rosyjskiej ropy i Węgrzy stopniowo ulegają. Nagle mówią, że jednak łączniki jeśli chodzi o dostawy energii z paliw kopalnianych, są możliwe ze strony Chorwacji, ze strony Adriatyku. LNG może popłynąć na Węgry. Mogą dostarczyć te paliwa inni partnerzy niż tylko Rosja, co jest zmiękczeniem pozycji wobec poprzednio utrzymanych relacji, czy nawet rozwijanych przede wszystkim relacji Viktora Orbana w kierunku rosyjskim. I myślę, że ta warunkowość, że Rubio przyjeżdża i być może obiecuje poparcie w obecnej kampanii nawet swojego szefa, który być może przyjedzie, być może nie przyjedzie wcale do Budapesztu. I amerykańskie gesty poparcia, które mówią Viktorowi Orbanowi, teraz musisz zrobić coś, żebyśmy rzeczywiście cię popierali, czyli odciąć się od Rosji, jeśli chodzi o kwestię energetyczną i przyjąć tutaj amerykańskie rozwiązania w dostawach prozachodnich źródeł, a przede wszystkim amerykańskich, to mają na myśli oczywiście goście z Waszyngtonu. To jest niepowtarzalna okazja w tej kadencji rządu. I zapowiada też oczywiście dalsze kierunki na po wyborach na Węgrzech.
Ale to jest tak, że Stany Zjednoczone naciskają na rozluźnienie więzi z Moskwą z przyczyn czysto biznesowych, a nie z przyczyn ideologicznych?
No, to jest stała linia strategii amerykańskiej, w której także korzyści i interesy finansowe są jej elementem. Od 2014 roku, kiedy Barack Obama mówił, że dla środkowo-wschodniej Europy kwestia energii, dostaw energii jest kwestią strategii i obrony, kwestią de facto, którą powinno się zajmować NATO, ta linia jest bardzo wyraźna i naciski o różnym stopniu intensywności na partnerów węgierskich i słowackich, by zrezygnowali z uzależnienia się od wschodniego satrapy, mówimy o Moskwie, o Władimirze Putinie, który używa tego rodzaju narzędzi do wpływania na politykę tych państw i dalej na politykę europejską. Były zawsze na celowniku administracji, kolejnych administracji amerykańskich. Więc no, tutaj akurat jest większy akcent na biznes, większy akcent na to, że to amerykański LNG ma być kupowany, Amerykanie mają na tym zarabiać, ale cel strategiczny pozostaje ten sam, niezmienny i dąży, jest tak naprawdę też w interesie i nas w Polsce i ogólnie bezpieczeństwa węgierskiego, bezpieczeństwa od wpływów rosyjskich.
A skoro mowa o polskich wątkach w tej kampanii, to chciałbym dopytać o słowa lidera Ciszy, Petera Madziora, który już chyba nie po raz pierwszy powiedział, że w momencie, w którym to właśnie jego ugrupowanie przejmie władzę, nie będzie na Węgrzech miejsca dla przestępców, takich jak Marcin Romanowski i Zbigniew Ziobro. I teraz pytanie, czy ta kwestia jest kwestią, która w jakikolwiek sposób rozpala tę kampanię wyborczą? Właśnie kwestia polskich polityków, którzy uzyskali ochronę od Viktora Orbana.
No to jest kwestia, która rozpala nas w Polsce, no to, ale nie
to
Węgrów.
Na pewno, właśnie. Zastanawiałem się w takim razie, dlaczego to padło.
To są kwestie korupcyjne, z którymi Peter Madziar zamierza się rozprawić i w pakiecie tych kwestii korupcyjnych, tych kwestii, które powodują, że Węgry są na marginesie unijnego porządku prawnego, kwestionują europejskie zasady praworządności, a w związku z tym nie otrzymują pieniędzy pieniędzy wspólnotowych z Unii Europejskiej, to on się zamierza zająć tą sprawą kompleksową. W pakiecie mamy również właśnie takich uciekinierów przed polskim wymiarem sprawiedliwości i węgierski sprzeciw wobec powszechnie stosowanego mechanizmu, a więc mechanizmu ekstradycyjnego w ramach Unii Europejskiej. I Peter Madziar traktuje to jako element konsekwentnej swojej strategii, w której głównym elementem nie jest pan Ziobro, tylko przywrócenie praworządności na Węgrzech i odblokowanie pieniędzy dla Węgrów z Unii Europejskiej.
Bardzo dziękuję. Wojciech Przybylski, redaktor naczelny Visegrad Insight, prezes Fundacji Respublika, ekspert w zakresie polityki europejskiej, był z nami. Wybory na Węgrzech 12 kwietnia, a po 12.40 popołudniowe EKG w studiu Tomasz Setta. Witaj, dzień dobry.
Dzień dobry Filipie, dzień dobry Państwu. Za chwilę po informacjach w EKG będziemy rozmawiać o tym, jak z pozoru niewielkie liczby potrafią mieć wielkie znaczenie, 1,5% podatku. To ważna sprawa, bo trwa już sezon rozliczeń podatkowych. Wydaje się, że to jest niewiele z punktu widzenia takiego indywidualnego podatnika, ale w sumie w ramach tego 1,5% podatku do organizacji pożytku publicznego tylko w zeszłym roku trafiło, uwaga, blisko prawie 2,5 miliarda złotych, czyli całkiem spora suma pieniędzy. Jak ten system w Polsce działa, czy wymaga jakiejś reformy? Będziemy o tym już za chwilę rozmawiać w EKG, no właśnie dlatego, że te PIT-y już można podglądać je, na przykład w e-Urzędzie Skarbowym. Rozmowa z taką intencją, że jeśli jest tam w tej deklaracji puste miejsce dla organizacji pożytku publicznego, to warto rozważyć i wpisać tam jakąś organizację.
Mówił Tomasz Setta, EKG po 12.40 po informacjach.
Reklama.
Marian?
Cezary?
Powtarzaj za mną. Mega!
Mega!
Nie, no z pazurem, Marian!
Tak, tak,
czuj
tak,
się!
Przepraszam.
Mega!
Mega!
No. I takie właśnie są okazje w Media Expert.
A killer ceny to jak powiedzieć?
Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Asus TUF F16. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3699 zł. Teraz za jedyne 3390. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
Radio zmienia kilometry w minuty wypełnione piosenkami.
I łączy cię z miejscami, do których chcesz pojechać.
Samochodowe systemy multimedialne oferują teraz wiele opcji.
Kupując auto, upewnij się, że może dać ci to połączenie, które cenisz najbardziej.
Upewnij się, że twój następny samochód jest radio gotowy.
Magda, wszystko w porządku?
Przepraszam, migrena.
Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
Czy wiesz, że Kia ma w ofercie samochody użytkowe? Poznaj Kia PV5 w wersji osobowej. 5 osób, 1300 litrów bagażnika i 7-letnia gwarancja. Przetestuj Kia PV5 u dealerów Kia.
Kia. Movement that inspires.
Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
Od poniedziałku do środy udo lub pod